Meandry polityki. Widząc na ekranie ogromny tłum, morze zasmuconych głów, jedna przy drugiej w Gdańsku, w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi, w Krakowie i wielu innych miastach, można by się spytać, ile tragedii podobnych do morderstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza musi się jeszcze wydarzyć, żeby tak zwana cicha większość Polaków zareagowała na każde okrucieństwo, szczególnie na te o podłożu politycznym, w sposób bardziej zdecydowany niż dotąd. Jak na razie jest to niekwestionowana prawda. My Polacy jesteśmy narodem niebywale spokojnym. Kiedy w Warszawie w pamiętny poniedziałek 14 stycznia wielotysięczny żałobny pochód przeszedł nieomal instynktownie z placu Defilad pod gmach Towarzystwa Zachęty, miejsca splamionego pierwszym mordem politycznym odrodzonej Polski, nikt z uczestników nie okazał cienia zdziwienia. To przecież naturalne, oddać hołd obu zamordowanym prezydentom, temu sprzed niespełna 100 lat, którego jedyną winą był fakt, że dla endeków nie był stuprocentowym Polakiem, i temu drugiemu sprzed kilku dni, który z tego samego powodu naraził się narodowcom i skrajnej prawicy. Zarówno świętej pamięci Gabriel Narutowicz, jak również świętej pamięci Paweł Adamowicz mieli ogromnego pecha, należąc do niewłaściwej, że tak powiem, opcji politycznej, i ten jeden fakt kosztował ich życie. I w jednym, i w drugim przypadku to, co wypisywali ci właściwi i prawdziwi Polacy, głęboko zapadało w świadomość rozchwianym nerwowo lub chorym psychicznie osobnikom, którzy w obu przypadkach ulegli propagandzie hura nacjonalistycznej. Czy ważniejszy jest fakt ich przypadłości albo choroby? Czy o kwalifikacji czynu jednak zawsze decyduje kontekst polityczny? Eligiusz Niewiadomski, strzelając bliska do prezydenta Rzeczypospolitej, był święcie przekonany, że ratuje Polskę przed masonerią i spiskiem międzynarodowego żydostwa. Tak wynika z protokołów jego procesu przed Sądem Wojskowym w Warszawie z grudnia 1922 roku. Z kolei, co sobie myślał drobny kryminalista niejaki Stefan W., wchodząc na scenę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, tak naprawdę nie wiemy. Z jego oświadczenia wykrzyczanego na scenie wynika, że zależało mu na zemście za zmarnowane życie przez Platformę Obywatelską. Służba więzienna podaje, że oprócz telewizji TVP w zakładzie karnym w Malborku więźniowie mogą, jeśli chcą, oglądać też inne kanały. Znając ogólne preferencje, wolą, jak myślę, najpewniej filmy akcji i dzienniki telewizyjne o prostszym języku. Taką strawę duchową miał do dyspozycji morderca Pawła Adamowicza do dnia opuszczenia więzienia w Malborku, czyli do 8 grudnia. To, że wcześniej był leczony psychiatrycznie, nie unieważnia innych motywacji. Jak wynika z wielu badań, szaleńcy zmotywowani politycznie nie wybierają ofiar przypadkowo. Wolą z reguły te znaczniejsze. Prawda, że język nienawiści jest używany przez obie strony politycznego sporu w Polsce, ale po przyjrzeniu się jednak szczegółom widać, że nie ma tu symetrii. Kiedyś Radosław Sikorski wygłupił się raz, mówiąc o dożynaniu watahy, ale okładki pseudoprawicowych tygodników atakują wyobraźnię prostych ludzi co tydzień. Tydzień w tydzień. Karykatury polityków opozycji w mundurach hitlerowskich są co prawda na poziomie sowieckiego krokodyła, ale co powiedzieć na niedawne umieszczenie na innej okładce zdjęcia sędziów w togach, a jakże, ale z bronią maszynową gotową do strzału. Niezła zabawa dla ludu, nieprawdaż? Założę się, że taki trik na pewno sprzeda więcej numerów niż zwykle i nie ma dużego znaczenia, że połowa czytelników nie rozumie zdań dłuższych niż jedna linijka. Czy polityczny fanatyzm, ktoś powie żarliwość, też jest odmianą schorzenia psychicznego? Nie ma na to żadnych dowodów. Będziemy raczej bliżej prawdy, mówiąc, że osobnicy z zaburzeniami psychicznymi, a przynajmniej niestabilni, odczuwają silniej nacisk propagandy i reagują na nią, jak widać, bardzo konkretnie. Na tle krajów, w których polityczny terroryzm dał o sobie znać, Polska jest wciąż krajem dość bezpiecznym. Są jednak pewne niepokojące tendencje w polskiej tradycji. Może kiedyś ktoś odpowie na pytanie, jak długo jeszcze rozmaite, różne zresztą polskie nurty polityczne będą czerpać soki żywotne, cóż za paradoks, z żałoby. Chyba czas najwyższy, żeby zakończyć tę niezdrową passę licytowania się rozmiarami tragedii narodowych, która trwa od katastrofy w Smoleńsku, o ile nie wcześniej. W ostatnich dniach doszła do głosu ta druga, rozsądna, najczęściej milcząca Polska. W tym środowisku nie ma wątpliwości, że dwie główne siły polityczne w kraju powinny się cofnąć o krok, przynajmniej. Problem w tym, jak to zrobić. Wiadomo też, że nikt nie zamierza być pierwszy. Teraz na zdrowy rozum należałoby oczekiwać otrzeźwienia. Z tym, że jeśli moi szanowni rodacy nie wyciągną podobnych wniosków z ostatnich wypadków i nie zaczną opisywać rzeczywistości mniej ostro, to ich wnukom będzie naprawdę wszystko jedno, czy w odległym roku 1922 rację miał nieszczęsny prezydent Narutowicz, czy może na przykład jego kat, Eligiusz Niewiadomski. Pytań jest bez końca, czy Jerzy Owsiak swoją imprezą nie sprowokował przypadkiem do czynu niezrównoważonego typa, czy też prawda jest jeszcze inna. Czy polscy politycy w przyszłości mają się wzorować bardziej na świętej pamięci Pawle Adamowiczu, czy może na tych drugich, którzy źle mu życzyli? Niektórzy z nas mogą mieć wątpliwości, ale przemawiający na żałobnej mszy świętej znany dominikanin ojciec Ludwik Wiśniewski nie miał żadnych wątpliwości. Zaapelował do zebranych tymi słowy, cytuję tym razem w skrócie. Trzeba skończyć z nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych. Człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie nie może pełnić wysokich funkcji w naszym kraju. Koniec cytatu. Można powiedzieć bez żadnej przesady. Tak by mówił ksiądz Piotr Skarga, gdyby wypadło mu żyć między nami, a nie w XVII wieku. Czy słowo to niby ziarno padnie na właściwą glebę? To już zupełnie inna sprawa.
Dobry Bóg